The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect the views of this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy miesiąc. Dziś mamy 2 października, a jest to 270 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 90 dni. Słońce wzeszło o godzinie 6.57, zajdzie o 18.41. Dzień dzisiejszy trwa 11 godzin, 43 minuty i 19 sekund. Imieniny obchodzą Sława i Teofil. A powiedzenie dnia dzisiejszego? Osiągaj sukcesy dzięki temu, co robisz dla innych, ale nie kosztem innych. Przypominam Państwu, że od wielu lat miesiąc październik to miesiąc polskiego dziedzictwa narodowego. A dziś wielka parada Pułaskiego, która rozpoczęła się o godzinie 12. Ci z Państwa, którzy już nie są w centrum miasta, może Państwo jedziecie, to życzę szybkiego dotarcia do celu. Natomiast jeżeli Państwo już zdecydowali nie pojechać się, to radzę włączyć kanał telewizji ABC i oglądnąć paradę, a transmisja już się rozpoczęła i trwała będzie do godziny 2. Wszystkim uczestnikom parady przesyłamy mnóstwo ciepłych, serdecznych życzeń, aby pozostały te wspomnienia udziału w tej paradzie na długi okres czasu.
Będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok. dalej mi tak po ludzku.
Teraz nasze kalendarium. Rok 1413 zawarto Unię Horodelską, potwierdzającą ścisły związek między Polską a Litwą. Rok 1471 z Krakowa wyruszył 2000 oddział wojska eskortującego na Węgry królewicza Kazimierza, syna króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka. Celem nieudanej wyprawy było obalenie króla Macieja Korwina i przejęcie władzy na Węgrzech. Rok 1501. Wielki książę Litwy Aleksander Jagiellończyk został wybrany na króla Polski. Rok 1552. Car Iwan Groźny zdobył Kazań i przyłączył do Rosji Hanat Kazański. Rok 1794. Podczas insurekcji kościuszkowskiej generał Jan Henryk Dąbrowski pokonał Prusaków w bitwie pod Bydgoszczą. Rok 1795. Rosja i Austria zawarły ugodę z Prusami w sprawie udziału tego kraju w trzecim rozbiorze Polski. Rok 1835. Wybuchła rewolucja teksańska, która zdecydowała o utracie Teksasu przez Meksyk. Rok 1881. W New Haven w stanie Connecticut założono Zakon Rycerzy Kolumba, największą na świecie katolicką organizację świecką o charakterze charytatywnym. Rok 1919. Urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson doznał drugiego w ciągu tygodnia ciężkiego udaru mózgu, który spowodował częściowy paraliż jego ciała. Rok 1926. Utworzono pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego. Rok 1937. Szwadrony śmierci dyktatora Dominikany Rafaela Trujillo rozpoczęły rzeź imigrantów z Haiti. Wymordowano od 10 do kilkudziesięciu tysięcy Haitańczyków. Rok 1939. Skapitulował Hel, ostatnia twierdza kampanii wrześniowej. Rok 1940. Niemcy utworzyli getto warszawskie. Rok 1944. 63. dzień powstania warszawskiego. W nocy z 2 na 3 października podpisano honorowy akt o kapitulacji powstania. Więcej na ten temat w dalszej części naszej audycji. Rok 1949. ZSRR jako pierwszy kraj na świecie uznał nowo powstałą Chińską Republikę Ludową i nawiązał z nią stosunki dyplomatyczne. Rok 1967. Thurgood Marshall został pierwszym czarnoskórym sędzią amerykańskiego Sądu Najwyższego. Rok 1979. Papież Jan Paweł II wygłosił przemówienie na forum ONZ-u w Nowym Jorku. Rok 2006. 5 dziewczynek zostało zastrzelonych przez szaleńca podczas masakry w szkole Amiszów w Nickel Mines w Pensylwanii. Rok 2018. Saudyjski dziennikarz piszący do amerykańskiej gazety Jamal Khashoggi został zamordowany przy wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule. Jego ciało zostało rozczłonkowane.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 27 14 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Włodzimierz Kalicki. Zdarzyło się. Jest 2 października 1944 roku. Poniedziałek. Kapitulacja. Tuż po północy Niemcy rozpoczynają huraganowy ostrzał ostatniej broniącej się dzielnicy Warszawy, Śródmieścia. W kwaterze głównej dowodzącego siłami powstańczymi generała Antoniego Chruściela, pseudonim Monter, przy ulicy Złotej, melduje się szef oddziału drugiego wywiadu Komendy Głównej AK, pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki, pseudonim Heller. Pułkownik Zygmunt Dobrowolski, Zyndram, pułkownik Franciszek Herman, Bogusławski i porucznik Alfred Korczyński, SAS. Przy akompaniamencie eksplozji pocisków najcięższej artylerii przez całą noc opracowują tekst umowy kapitulacyjnej powstania. Nad ranem sprawdza go pod względem prawnym porucznik SAS. O świcie pułkownik Iranek, pułkownik Bogusławski i pułkownik Zyndram, wyposażeni w pisemne pełnomocnictwa generała Tadeusza Komorowskiego Bora, wyruszają w asyście porucznika Sasa jako tłumacza na rozmowy kapitulacyjne. Delegaci przedzierają się ruinami ulicy Śniadeckiego w stronę niemieckiej barykady przy szpitalu imieniem marszałka Piłsudskiego. Wyglądają fatalnie. Wychudzeni, z poszarzałymi od niewyspania twarzami, w wymiętych, zakurzonych ubraniach. Na rękawach mają podniszczone biało-czerwone opaski. Pułkownik Zyndram i pułkownik Sas nawiązali wstępne kontakty w sprawie kapitulacji z dowódcą sił niemieckich na obszarze Warszawy SS Obergruppen Führerem Erichem von den Bachem przed 2 dniami. Ustalono wówczas, że dziś od 8 do 20 na czas rozmów obowiązuje rozejm. O 8 na polskich parlamentariuszy czeka przy barykadzie niemiecki oficer łącznikowy SS Sturmbannführer Fischer. Podejrzliwie lustruje pułkowników i przez tłumacza pyta ich, czy są uzbrojeni. Wyjaśnia, że konwencja haska zabrania parlamentariuszom posiadania broni. Potem zaprasza parlamentariuszy do otwartych samochodów osobowych. Jadą przez wolę i ochotę. Oficerowie AK ze zgrozą obserwują martwe ulice. Nie widać ani jednego mieszkańca. Na okopconych fasadach wypalonych domów nie ma śladów po pociskach. Niemcy unicestwili tę część miasta już po zakończeniu walk. Pół godziny później samochody zatrzymują się w starym parku w Ożarowie przed gankiem nieco zaniedbanego dworku. W pierwszych latach okupacji mieścił się w nim konspiracyjny magazyn broni 7 obwodu AK w Ożarowie. Właścicielka dworku Maria Richter od 1943 roku ukrywa się przed Niemcami z powodu swego pochodzenia. Jej syna Kazimierza Niemcy w zeszłym roku wskutek zdrady ujęli i zamordowali. Teraz w dworku mieści się niemieckie dowództwo sił walczących w Warszawie. Von dem Bach wita parlamentariuszy w saloniku umeblowanym stylowymi meblami. Na ścianach mnóstwo jasnych plam po obrazach. W pierwszych dniach wojny pani Richter wywiozła je do Muzeum Narodowego w Warszawie i złożyła jako depozyt. Polacy i Niemcy przez dłuższą chwilę bacznie się obserwują. Von dem Bach jest wysoki, zażywny, krótko ostrzyżony. Nosi okulary w złotej oprawce. Polscy delegaci, niemiecki dowódca i jego tłumacz zasiadają przy dużym, okrągłym stole. Przy sąsiednim biurku zajmuje miejsce szef sztabu von dem Bacha, SS Standartenführer Goltz i SS Sturmbannführer Fischer. Polacy wręczają von dem Bachowi pełnomocnictwa podpisane przez generała Bora. Gdy tłumacz kończy je czytać, podniecony von dem Bach zrywa się ze stołu i zaczyna pośpiesznie przemowę. Przyznaje w niej, że generał Bur jest wybitnym dowódcą. Oddaje powstańcom ich niebywałą bitność, chwali dowództwo AK za decyzję przerwania walki. Niemiecki tłumacz usiłuje coś tłumaczyć, ale von dem Bach nie przerywa tyrady. Napomina Polaków, że nie mają co liczyć na ofensywę Rokossowskiego, że niemiecki front został odbudowany i sowiecki marsz na zachód skończy się właśnie na Wiśle. Nagle generał zrywa się w pół zdania. Prosi o przerwę i poleca adiutantowi połączyć się z Reichsführerem SS Heinrichem Himmlerem. Obecności parlamentariuszy triumfalnie melduje mu, że właśnie rozpoczęły się rozmowy kapitulacyjne. Potem niemiecki dowódca domaga się, by Polacy czym prędzej przemyśleli możliwe dla nich rozwiązanie, gdyż chce doprowadzić do jak najszybszego podpisania porozumienia. Powstańcze siły są bowiem cierniem w niemieckiej linii obrony. Cierniem, który ułatwia Rosjanom przełamanie w tym miejscu frontu. Pułkownik Iranek łapie się w tym momencie na myśli, że właśnie powstańcy są najlepszą polisą bezpieczeństwa dla Niemców, póki walczą. Póty Stalin nie rozpocznie ofensywy. Ale rzecz jasna, nie można tego powiedzieć hitlerowskiemu generałowi. Tymczasem von dem Bach żąda, by powstańcy natychmiast wydali cały zapas amunicji, rozebrali wszystkie barykady i uwolnili jeńców. Dla AK to warunek niemożliwy do przyjęcia. Każdy, nawet przypadkowy strzał po wydaniu amunicji i rozebraniu barykad byłby dla Niemców pretekstem do zerwania umowy i rozpoczęcia rzezi Śródmieścia. Bezowocny spór ciągnie się przez ponad 2 godziny. Wreszcie pułkownik Iranek wpada na świetny koncept. Tłumaczy von dem Bachowi, że skoro nie wie on, ile amunicji mają jeszcze powstańcy, to znaczy mogą oni oddać tylko niewielką jej część i twierdzić, że wydali wszystko. Niemiecki generał uznaje ten argument, ale zarazem usiłuje złapać Polaków w polityczną pułapkę. By zamiast wydania amunicji generał Bur, właśnie mianowany naczelnym wodzem sił zbrojnych, zobowiązał się, że w razie ofensywy sowieckiej AK pozostanie neutralna. Pułkownik Iranek zasłania się brakiem pełnomocnictwa. W końcu polscy delegaci i von dem Bach uzgadniają, że powstańcy złożą broń na swoim terenie i zaczną wychodzić z Warszawy za 2 dni. Niemiecki generał proponuje teraz wspólne podpisanie umowy kapitulacyjnej. Polacy niczym białego królika z cylindra wyjmują opracowany w nocy projekt umowy. Vondenbach jest zupełnie zaskoczony, ale zgadza się dyskutować o polskim dokumencie. Jednak zależy mu bardzo na pośpiechu. Nieoczekiwanie jednak proponuje, aby AK zaprzestała walki nie tylko w Warszawie, lecz w całej Polsce. Naiwnie dowodzi, że skoro generał Bur jest dowódcą sił zbrojnych w kraju, zatem kapitulacja powinna dotyczyć całej Armii Krajowej. W długiej tyradzie kusi polskich parlamentarzystów wizją wspólnej walki z Sowietami. Pułkownik Iranek oznajmia sucho, że pełnomocnictwo udzielone przez generała Bora nie upoważnia go do dyskusji na tematy polityczne. Kolejne spięcie dotyczy NSZ, PAL i AL. Niemiec domaga się, by parlamentariusze odstąpili od stwierdzenia w opracowanym nocą projekcie umowy kapitulacyjnej, że prawami kombatanckimi objęci są też żołnierze innych formacji. Delegaci generała Bora stanowczo odmawiają. Dochodzi godzina 14. Vondenbach poleca podać do stołu kanapki i kawę. Szczególnie zachwala kawę. Rarytas amerykańskich rzutów dla walczącej Warszawy, które wpadły w ręce Niemców. W niezobowiązującej pogawędce w przerwie rokowań Vondenbach sugeruje, by generał Bur jeszcze dziś przyjechał do Ożarowa. Przygotowuję obok wygodną willę i oddam do dyspozycji generała, kusi naiwnie. Polscy oficerowie pomijają tę sugestię milczeniem. Vondenbach nie ukrywa, że już zna tożsamość generała Bora. Wspomina, że wielu oficerów niemieckich, w tym dowódca dywizji pancernej SS generał Kollner i oficer łącznikowy Himmlera w grupie Hitlera SS Gruppenführer Hermann Fegelin, znało Tadeusza Komorowskiego jeszcze z armii austriackiej z czasów I wojny światowej, a potem jako wybitnego zawodnika z najważniejszych międzynarodowych konkursów hipicznych. Późnym popołudniem pułkownik Zyndram wyjeżdża do Warszawy na konsultacje z generałem Borem. Po 6 godzinach rozmów robocza wersja umowy jest gotowa. Vondenbach wychodzi do sąsiedniego pokoju i telefonuje do kwatery głównej Hitlera z prośbą o zgodę na wynegocjowane z Polakami warunki. Zgłasza się SS Gruppenführer Hermann Fegel. Przed wojną był znakomitym jeźdźcem sportowym, właścicielem bawarskiej ujeżdżalni w Monachium. Teraz jako szwagier Hitlera jest wpływową osobą w najbliższym otoczeniu Führera. Vondenbach relacjonuje ustalenia z negocjacji. Wegelin wpada we wściekłość. Krzyczy na Vondenbacha, że oszalał, idąc na tak dalekie ustępstwa wobec polskich bandytów. W końcu pyta: a kto to ten facet, ten Bur? Ach, odpowiada Vondenbach, nie wie pan tego? To przecież ten słynny skoczek konny, hrabia Komorowski. O, ten! Oczywiście znam go, fantastyczny facet. Jeśli tak, to co innego. Chwileczkę, poproszę, wykrzykuje podniecony Fegelin. Po kilku minutach odzwania i przekazuje zgodę Hitlera na warunki kapitulacji. Do stołu podają zupę ugotowaną przez Broncie, kucharkę Reichertów. Vondenbach zatrzymał ją po zajęciu dworku. Za pracę płaci jej drobiazgami zdejmowanymi ze ścian. po kawie i biszkoptach amerykańskich z rzutów pułkownik Bogusławski z porucznikiem Sasem zasiadają z Golcem w sąsiednim pokoju do dopracowania tekstu umowy. Przez wiele godzin walczy o każde sformułowanie. Golc nieustannie próbuje przemycić w niemieckim tekście kruczki niekorzystne dla powstańców. W tym czasie w salonie von dem Bach opowiada pułkownikowi Irankowi o sobie i długo z podziwem peroruje o udziale kobiet w walkach powstańczych. W nocy wraca z Warszawy pułkownik Bogusławski ze zgodą generała Bora na tekst umowy. Dobrze po 20:00 Golc melduje, że gotowe są czystopisy umowy kapitulacyjnej. Generał von dem Bach poleca nakryć stół w jadalni zielonym suknem, ustawić na nim dwie zapalone świece i położyć obok nich tekst umowy kapitulacyjnej. Jeden w języku polskim, drugi w języku niemieckim. Zapowiada, że przed dworkiem polską delegację mają pożegnać pluton honorowy i orkiestra. Gdy negocjatorzy wchodzą z von dem Bachem i oficerami jego sztabu do jadalni, przed stołem kłębi się tłumek niemieckich dziennikarzy trzaskających aparatami fotograficznymi. Po złożeniu podpisów pod układem o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie von dem Bach wygłasza przemówienie. Niejasno sugeruje, że Polacy powinni stać u boku Niemców przeciwko Stalinowi. Odpowiada pułkownik Iranek. Dziękuję von dem Bachowi za konstruktywne negocjacje i życzy, by los oszczędził mu, jak to nazywa, bezwzględnych ewentualności narzucanych przez zwycięzcę, których dziś uniknęli powstańcy. W tej chwili czoło niemieckiego generała pokrywa się perlistym potem. Powrót do Warszawy przedłuża się. Spóźnia się niemiecka orkiestra. Von dem Bach proponuje kolację. Jest już prawie po 2:00 w nocy, a orkiestry ciągle nie ma. Podirytowany pułkownik Iranek domaga się natychmiastowego powrotu. Pluton honorowy prezentuje broń. Polscy delegaci odjeżdżają do Warszawy. A zdarzyło się to 2 października 1944 roku.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
2 października 1979 roku Jan Paweł II przemawia w ONZ-cie.
I desire to express my gratitude to the General Assembly of the United Nations, which I am permitted today to participate in and to address.
Jest 2 października 1979 roku, wtorek. Trwa trzecia podróż apostolska papieża Jana Pawła II do Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wzorem swego wielkiego poprzednika, Pawła VI, przywódca Kościoła Rzymskokatolickiego gości na obradach Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Papieża wita oficjalnie prezydent Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Salid Ahmed Salim z Tanzanii.
Your Holiness, it is a great honor and a privilege.
Wasza Świątobliwość, to wielki zaszczyt i przywilej dla mnie przywitać Waszą Świątobliwość w imieniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
As a son of the African continent, which has suffered so much.
Jako syn kontynentu afrykańskiego, który wycierpiał tak wiele i wciąż cierpi, jestem szczególnie poruszony i szczęśliwy z powodu wizyty Waszej Świątobliwości. Razem z Tobą wyrażamy wiarę, że w dzisiejszych czasach pokój, miłość i braterstwo wciąż są możliwe. Jako kolejny przemawia sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim.
In the name of the organization. I should like to express to you.
W imieniu organizacji pragnę przekazać Waszej Świątobliwości, jak wiele znaczy dla nas Wasza obecność podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego, jak bardzo doceniamy to my, a także wszyscy ludzie na całym świecie. Jan Paweł II w swym przemówieniu skupia się na dwóch podstawowych zagrożeniach, którym sprostać musi współczesny świat. Jak podkreśla papież, oba związane są ze sprawami ochrony dobra jednostki i praw człowieka. Pierwszy rodzaj systematycznego zagrożenia praw człowieka wiąże się z rozległą dziedziną podziału dóbr materialnych, który bywa często niesprawiedliwy. Drugi rodzaj zagrożenia to różne formy niesprawiedliwości i krzywdy wyrządzanej duchowi ludzkiemu. Można bowiem ranić człowieka w jego wewnętrznym stosunku do prawdy, w jego sumieniu, w sferze jego przekonań i światopoglądu, jego wiary religijnej, wreszcie w sferze tzw. swobód obywatelskich, o których stanowi równouprawnienie wszystkich, bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, płeć, przynależność narodową, wyznaniową, przekonania polityczne i temu podobne. Swe przemówienie papież kończy słowami. Wyrażam nadzieję, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nigdy nie przestanie być najwyższym forum na rzecz pokoju i sprawiedliwości, autentycznym miejscem dla ludzi i jednostek w ich zmaganiach o lepszą przyszłość. Poklaskiwane przez delegatów z całego świata przemówienie Jana Pawła II uznawane jest za jedno z najważniejszych w historii jego długiego pontyfikatu, w czasie którego papież nieustająco podkreślał swą troskę o prawa człowieka i godność jednostki.
A teraz czas na kolejny fragment naszej powieści Nigdy.
DEFCON 3. Podwyższenie gotowości bojowej. Siły powietrzne USA gotowe do mobilizacji w 15 minut. DEFCON 3 wprowadzono 11 września 2001 roku. Rozdział 31. Gaz wszedł do gabinetu owalnego z mapą w ręce. W cieśninie koreańskiej doszło do eksplozji, oznajmił. Paulin odwiedziła Koreę Południową, gdy zasiadała jeszcze w kongresie. Zdjęcia z tej podróży zaskarbiły jej sympatię 45 tysięcy koreańskich Amerykanów mieszkających w Chicago. Przypomnij mi, gdzie dokładnie jest cieśnina koreańska. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego przeszedł za biurko i rozłożył przed nią mapę. Paulin wciągnęła w nozdrze jego charakterystyczny zapach. Dym drzewny, lawendę i piżmu. Miała ochotę go dotknąć, ale oparła się pokusie. Gaz zachowywał się tak, jakby zajmowała go wyłącznie praca. To kanał między Koreą Południową i Japonią, tłumaczył wyzutym z emocji tonem, wskazując na mapę. Do wybuchu doszło na zachodnim krańcu cieśniny w pobliżu dużej wyspy o nazwie Jeju. To kurort z wieloma plażami, ale jest tu również średniej wielkości baza marynarki wojennej. Czy w tej bazie przebywali jacyś amerykańscy żołnierze? Nie. To dobrze. Podczas pobytu w Korei przemawiała do ponad 28 tysięcy stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy, także z jej okręgu parlamentarnego, i pytała, jak im się żyje na drugim końcu świata. Mówili, że podoba im się bogate życie nocne Seulu, ale koreańskie dziewczyny były ich zdaniem zbyt nieśmiałe. Odpowiadała za tych młodych mężczyzn. Palec Gasa przesunął się po mapie odrobinę na południe. Eksplozja miała miejsce niedaleko bazy. Nie była ani w części tak silna jak trzęsienie ziemi czy bomba atomowa, jednak zarejestrowały ją okoliczne sejsmografy. A co mogło być przyczyną, Gas? Z pewnością nie było to zjawisko naturalne. Być może eksplodował jakiś ładunek jeszcze z czasów wojny, torpeda albo bomba głębinowa. Eksperci uważają jednak, że było to coś większego. Najbardziej prawdopodobna wydaje się eksplozja okrętu podwodnego. Jakieś informacje od wywiadu? Mam nadzieję, że wkrótce nadejdą. W tym momencie zadzwonił telefon w jego kieszeni. Gaz wyjął aparat i spojrzał na ekran. To CIA. Mam odebrać? Proszę. Gaz Blake rzucił, a potem tylko słuchał. Pauline obserwowała go ukradkiem. Serce kobiety może być jak bomba, która w każdej chwili gotowa jest wybuchnąć, pomyślała. Obchodź się ze mną delikatnie, Gaz, żebym nie eksplodowała. Bo jeśli połączysz dwa niewłaściwe druciki, możesz wysadzić mnie w powietrze, zniszczyć moją rodzinę, moje nadzieje na reelekcję i twoją własną karierę. Takie niestosowne myśli nawiedzały ją coraz częściej. Gaz zakończył rozmowę i powiedział: nasi ludzie z CIA rozmawiali z Narodową Służbą Wywiadowczą w Korei Południowej. Skrzywiła się odruchowo. Narodowa Służba Wywiadowcza nie cieszyła się dobrą sławą. Ciągnęła się za nią długa historia korupcji, oszustw wyborczych i innych nielegalnych działań. Wiem, rzucił Gaz, jakby czytał w jej myślach. To nie są nasi ulubieńcy, ale nie mamy wyboru. Mówią, że w wodach Korei Południowej wykryto jednostkę, którą zidentyfikowano jako okręt podwodny klasy Romeo. Niemal na pewno zbudowany w Chinach i używany w marynarce wojennej Korei Północnej. Podejrzewamy, że takie okręty są uzbrojone w pociski balistyczne, choć nie mamy co do tego pewności. Kiedy okręt zaczął się zbliżać do bazy na Czedżu, marynarka wojenna wysłała tam fregat. I ta fregata próbowała ostrzec łódź podwodną? Pod wodą nie funkcjonuje normalna łączność radiowa, więc fregata zrzuciła bombę głębinową w bezpiecznej odległości od łodzi podwodnej, co w tych okolicznościach jest właściwie jedyną formą komunikacji. Ale okręt podwodny nadal zbliżał się do bazy. Uznano więc, że wykonuje jakąś misję bojową. Wtedy nakazano wystrzelić z fregaty torpedę typu Red Shark, stosowaną przeciwko okrętom podwodnym. Torpeda trafiła w cel i łódź podwodna zatonęła razem z całą załogą. Niezbyt przekonujące wyjaśnienie. Ja też niekoniecznie wierzę w tę historię. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się to, że okręt podwodny zabłądził i przypadkiem wpłynął na wody Korei Południowej, a tamtejsze wojsko postanowiło udowodnić, że potrafią być równie bezwzględni jak ci z północy. Pauline westchnęła ciężko. Północ atakuje statek rybacki. Południe niszczy północny okręt podwodny. Wet za wet. Musimy coś z tym zrobić, zanim sprawa wymknie się spod kontroli. Każda katastrofa zaczyna się od małego problemu, którego nie naprawiono w porę. Tego rodzaju historie ją przerażały. Niech czas zadzwoni do Ubaja i zasugeruje, żeby Chińczycy utemperowali trochę Koreę Północną. No nie wiadomo, czy będą mogli to zrobić. Na pewno mogą spróbować. Ale masz rację, najwyższy przywódca prawdopodobnie ich nie posłucha. Największy problem tyranów polega na tym, że nigdy nie mogą być pewni swojej pozycji, ani na moment nie mogą poluzować kontroli. Gdy tylko pokażą słabość, rozniesie się zapach krwi, który zwabi szakale. Machiavelli twierdził, że lepiej budzić strach niż miłość. Ale mylił się. Przywódca, który cieszy się popularnością, może popełniać błędy i przetrwać przynajmniej do czasu. Tyran nie może. A może uda nam się uspokoić chociaż Koreę Południową? Czas powinien porozmawiać także z nimi. Może namówimy ich, żeby przedstawili najwyższemu przywódcy jakąś ofertę pokojową. O, prezydent, no to twarda sztuka. Tak, przyznała Pauline. No, Dohi była dumną kobietą, która wierzyła w swój błyskotliwy intelekt i uważała, że jest w stanie pokonać wszelkie przeszkody. W polityce dała się poznać jako populistka, która wygrała wybory, obiecując, że doprowadzi do zjednoczenia Korei Południowej i Północnej. Pytana, kiedy do tego dojdzie, odparła: zanim umrę. Dzieciaki z Korei Południowej zaczęły wtedy nosić koszulki ze sloganem: zanim umrę, który odtąd utożsamiano z panią prezydent. Pauline wiedziała, że zjednoczenie obu Korei nigdy nie będzie proste. W grę wchodziły ogromne koszty mierzone w dolarach, a także niezmierzalne koszty społeczne, zwłaszcza wśród 25 milionów Koreańczyków z północy, którzy dowiedzieliby się nagle, że wszystko, w co do tej pory wierzyli, było kłamstwem. No, Dohi prawdopodobnie doskonale to rozumiała. Być może zakładała, że Amerykanie wyłożą pieniądze, a entuzjazm narodu pozwoli jej przezwyciężyć wszelkie trudności. Do gabinetu weszła szefowa sztabu, Jacqueline Brody. Sekretarz obrony chce zamienić z tobą kilka słów, powiedziała. Dzwonił z Pentagonu? Spytała Pauline. Nie, jest tutaj, wybiera się do sali dowodzenia. Przyślij go tutaj. Luis Rivera był najmłodszym admirałem w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Choć miał na sobie granatowy garnitur typowy dla pracowników waszyngtońskiej administracji, wciąż wyglądał jak typowy żołnierz. Krótko przycięte włosy, ciasno związany krawat i lśniące buty. Przywitał się z Paulin i Gasem, po czym od razu przeszedł do rzeczy. 8. Armia Stanów Zjednoczonych w Korei padła dziś ofiarą poważnego cyberataku. 8. Armia była największą częścią składową wojsk amerykańskich w Korei Południowej. Jakiego rodzaju ataku? Spytała Paulin. DDoS. Paulin wiedziała, że to swego rodzaju test. Użył żargonowego określenia, by sprawdzić, czy go zrozumie. Ale znała ten skrót. Rozproszona odmowa dostępu, powiedziała raczej stwierdzając fakt, niż pytając. Rivera skinął głową z uznaniem. Zdała test. Tak, pani prezydent. Wczesnym rankiem naruszono nasze firewall, a nasze serwery zostały zasypane milionami sztucznie generowanych pytań z licznych źródeł. Komputery zwolniły. I intranet został unieruchomiony. Komunikacja elektroniczna ustała. I co zrobiliście? Zablokowaliśmy cały ruch przychodzący. Teraz przywracamy działanie serwerów i opracowujemy filtry. Mam nadzieję, że w ciągu godziny uda się wznowić komunikację. Powinienem dodać, że sztaby dowodzenia i kontrola uzbrojenia włączone w inny system nie ucierpiały. A przynajmniej tyle. A kto jest za to odpowiedzialny? Dane napływały z wielu serwerów na całym świecie, ale głównie z Rosji. Prawdziwym źródłem niemal na pewno była Korea Północna. Podobno zostawili wyraźne ślady. Przyznam jednak, że tutaj kończy się moja wiedza w tym zakresie. Przekazuję tylko ustalenia specjalistów z Pentagonu. Pewnie takich, co jeszcze walczą z trądzikiem, mruknęła Paulina. Gaz zachichotał. Ale dlaczego właśnie teraz? Zastanawiała się głośno. Korea Północna od dziesięcioleci jest do nas wrogo nastawiona i dziś nagle uznali, że muszą zaatakować nasze systemy, co nimi kieruje. Wszyscy strategzy uważają, że wojna cybernetyczna to ważny wstęp do prawdziwej wojny. Więc najwyższy przywódca myśli, że Korea Północna będzie wkrótce prowadzić wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Moim zdaniem na razie myślą, że wkrótce może dojść do wojny i to raczej z Koreą Południową. Ale biorąc pod uwagę sojusz amerykańsko-koreański, na wszelki wypadek chcieliby nas osłabić. Paulin spojrzała na Gasa. Zgadzam się z Luisem, powiedział. Ja też, przyznała. Czy zamierzamy odpowiedzieć cyberatakiem na ich systemy informatyczne? Dowódca 8. Armii zastanawia się nad takim krokiem, pani prezydent, ale ja na razie niczego nie sugerowałem, odparł Luis. Mamy ogromne zasoby potrzebne do takiej wojny, tyle że on nie chce na razie odkrywać kart. Kiedy zastosujemy naszą cyberbroń, powinien to być dla przeciwnika prawdziwy szok. Coś, do czego nie jest należycie przygotowany, wtrącił Gaz. Paulin skinęła głową, rozumiem. Ale rząd w Seulu może nie być równie powściągliwy, zauważyła. Owszem, zgodził się z nią sekretarz obrony. Właściwie podejrzewam, że już mogli na to odpowiedzieć. Bo dlaczego ten północno-koreański okręt podwodny zbliżył się do bazy marynarki wojennej na Jeju? Być może jego systemy były niesprawne i nie mógł nawigować. Tylu ludzi zginęło bez powodu, powiedział ze smutkiem Paulin i podniosła wzrok. No dobrze. Dziękuję ci, Luis. Dziękuję, pani prezydent. Sekretarz obrony wyszedł. Czy chcesz porozmawiać z Chesterem, zanim zadzwoni do Pekinu i Seulu? Spytał Gaz.
Tak. Tak, dzięki, że mi przypomniałeś.
Zaraz go tu sprowadzę. Paulin obserwowała Gaza, gdy rozmawiał przez telefon. Myślała o tym, co się stało, gdy jej mąż i córka pojechali na szkolną wycieczkę. Jerry poszedł do łóżka za Melią Judd. I Paulin myślała o tym, by pójść do łóżka z Gazem. Wiedziała, że jej małżeństwo można uratować i że spróbuje to zrobić, musiała ze względu na Pippę. Lecz w głębi serca pragnęła czegoś innego. Chess jest po drugiej stronie ulicy w budynku Eisenhowera, powiedział Gaz, gdy zakończył rozmowę telefoniczną. Będzie tu za 5 minut. A właśnie tak wyglądało życie w Białym Domu. Godzinami była zajęta intensywną pracą i w tym czasie ani na moment nie traciła koncentracji. Potem nagle trafiała się jakaś krótka przerwa i wtedy Pauline zdawała sobie sprawę, że ma jeszcze inne życie. Za 5 lat nie będzie cię w tym gabinecie, odezwał się cicho Gaz. Może za rok, zauważyła. Raczej za 5. Spojrzała mu w oczy i zobaczyła silnego mężczyznę, który próbuje wyrazić głębokie emocje. Zastanawiała się, co to może oznaczać. Drżała z przejęcia. Pomyślała z zaskoczeniem, że jeszcze nigdy nie czuła czegoś podobnego. Za 5 lat Pippa będzie na studiach, ciągnął Gaz. Skinęła głową. Czego ja się boję? Pomyślała. Będziesz wolna. Wolna, powtórzyła. Zaczynała już rozumieć, do czego to może zmierzać. Poczuła ekscytację i lęk jednocześnie. Gaz zamknął oczy, by zapanować nad emocjami, potem je otworzył i powiedział: zakochałem się w Tamirze, gdy miałem 20 lat. Tamira była jego eks-żoną. Pauline przywołała w myślach jej obraz. Wysoka, czarnoskóra kobieta pod 50, nie szczupła, ale muskularna, pewna siebie, dobrze ubrana. Niegdyś mistrzyni w biegach sprinterskich, a teraz sprawna menedżerka gwiazd sportu. Była piękna i bystra, lecz zupełnie nie interesowała się polityką. Byliśmy ze sobą przez długi czas, ale powoli oddalaliśmy się od siebie, kontynuował Gaz. Od 10 lat jestem sam. W jego głosie pojawiła się nuta żalu i Pauline zrozumiała, że rola singla nigdy mu nie odpowiadała. Nie żyłem jak mnich. Poznałem jedną czy dwie naprawdę fantastyczne kobiety. Umawiałem się z wieloma. Nie mówił tego, by się przechwalać, po prostu stwierdzał fakty. Chcę dokonać pełnego ujawnienia, pomyślała i rozbawiło ją to, że nawet w takiej chwili sięga w myślach do sformułowań z żargonu prawniczego. Były młodsze i starsze. Mówił dalej Gaz, ze świata polityki i spoza niego. W większości czarne, ale też kilka białych, inteligentne, seksowne kobiety. Ale nie zakochałem się. Byłem od tego daleki. Dopóki nie poznałem ciebie.
Co ty mówisz?
Czekałem na ciebie 10 lat, uśmiechnął się. I jeśli będę musiał, poczekam jeszcze 5.
Pauline zmagała się z emocjami, które ścisnęły jej gardło i odebrały głos. Łzy napłynęły jej do oczu. Chciała zarzucić Gasowi ręce na szyję, położyć głowę na jego piersi i wypłakać się w ten prążkowany garnitur. Jednak w tym momencie do gabinetu wszedł sekretarz stanu i musiała błyskawicznie wziąć się w garść. Wysunęła szufladę biurka, wyjęła z niej paczkę chustek higienicznych i wysiąkała nos, odwracając się plecami do obu mężczyzn. Spojrzała za okno, sięgając wzrokiem aż na National Mall, gdzie tysiące wiązów i wiśni pyszniły się jesiennymi kolorami, wszystkimi odcieniami, czerwieni, pomarańczu i żółci, jakby chciały jej przypomnieć, że choć nadchodzi zima, jest jeszcze czas na radość.
Mam nadzieję, że nie dopada mnie jesienne przeziębienie, powiedziała, ucierając ukradkiem łzy.
Potem usiadła za biurkiem, zakłopotana, lecz uśmiechnięta. Panowie, bierzmy się do pracy. Tego wieczoru, pod koniec kolacji, Pippa powiedziała: mamo, mogę cię o coś spytać?
Jasne, kochanie.
Użyłabyś broni nuklearnej? Pauline była zaskoczona, ale odpowiedziała bez wahania. Tak, oczywiście. A skąd ci to przyszło do głowy?
Rozmawialiśmy o tym w szkole i Cindy Riley powiedziała: to twoja mama naciśnie guzik.
Nacisnęłabyś?
Tak.
Nie możesz być prezydentem, jeżeli nie jesteś gotowa tego zrobić. To część tej pracy.
Pippa obróciła się na krześle i spojrzała jej w oczy.
Ale widziałaś chyba zdjęcia z Hiroshimy. Musiała się widzieć.
Pauline miała jeszcze sporo pracy, jak co wieczór.
Wiedziała jednak, że to bardzo ważna rozmowa i nie może się śpieszyć. Jej córka była wyraźnie poruszona. Pauline z nostalgią pomyślała o czasach, gdy Pippa zadawała jej proste pytania w rodzaju: gdzie jest księżyc, kiedy go nie widać? Tak. Oglądałam te zdjęcia, odpowiedziała spokojnie. Całe miasto zrównane z ziemią przez jedną bombę. Tak. I tylu zabitych ludzi, 80 000. Wiem. A ci, co przeżyli, mieli jeszcze gorzej. Okropne poparzenia, potem choroba popromienna. Najważniejsza część mojej pracy to właśnie starania, by to się nigdy nie powtórzyło. Ale powiedziałaś, że użyłabyś broni nuklearnej. Posłuchaj. Od 1945 roku Stany Zjednoczone brały udział w wielu wojnach, małych i dużych. W niektóre zamieszane były też kraje posiadające broń atomową. Ale nigdy dotąd jej nie użyto. A czy to nie dowodzi, że jej nie potrzebujemy? Nie. To dowodzi jedynie, że polityka odstraszania jest skuteczna. Inne państwa boją się zaatakować Stany Zjednoczone bronią nuklearną, bo wiedzą, że odpowiemy tym samym i że nie mogą z nami wygrać. Ale jeśli coś takiego się stanie i naciśniesz guzik, to wszyscy zginiemy. Pippa coraz bardziej się denerwowała, jej głos przybierał piskliwe tony. Nie wszyscy, niekoniecznie. Odparła Pauline, świadoma, że nie jest to szczególnie przekonujący argument. A nie mogłabyś powiedzieć, że nie naciśniesz tego guzika i tylko w myślach dodać, jeśli nie trzeba będzie? Ja nie chcę nikogo oszukiwać, bo to nie ma sensu. Ludzie i tak cię przejrzą. Poza tym nie muszę udawać, rzeczywiście tak myślę. Oczy Pippy napełniły się łzami. Ale mamo, wojna atomowa oznaczałaby koniec ludzkości. Wiem. Podobnie jak zmiana klimatu, jak uderzenie komety albo następny wirus, musimy radzić sobie z takimi rzeczami, żeby przetrwać. Kiedy nacisnęłabyś ten guzik? To znaczy, w jakich okolicznościach? Co mogłoby cię do tego skłonić? Jak pewnie się domyślasz, sporo o tym myślałam. Przez wiele lat, zaczęła Pauline. Są 3 podstawowe warunki. Po pierwsze, bez względu na naturę problemu, próbowaliśmy wszelkich pokojowych rozwiązań, wszelkich kanałów dyplomatycznych, ale bez powodzenia. No tak, jasne, to oczywiste. Cierpliwości, kochanie, bo wszystkie te elementy są ważne. Po drugie, problemu nie da się rozwiązać przy użyciu naszego ogromnego arsenału broni konwencjonalnej. To aż trudno sobie wyobrazić. Wcale nie było to takie trudne, lecz Pauline nie chciała wchodzić w szczegóły. I po trzecie, działania wroga skutkują lub mogą skutkować śmiercią Amerykanów. Sama więc widzisz, że wojna atomowa to ostateczność i że może do niej dojść tylko wtedy, gdy zawiodą wszelkie inne środki. I to w tej właśnie kwestii nie zgadzam się z ludźmi takimi jak James Moore, który traktuje użycie broni nuklearnej jako pierwszą opcję, bo potem już nie ma żadnych innych. Jeśli jednak wszystkie te warunki będą spełnione, ryzykujesz zagładą całej ludzkości. Pauline nie sądziła, by skutki użycia broni atomowej okazały się aż tak katastrofalne, ale tak czy inaczej byłyby tragiczne, więc nie zamierzała się spierać. Owszem. Owszem, Pippu. I gdybym nie mogła odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, również nie mogłabym zostać prezydentem.
Kurczę.
Mruknęła Pippa. To straszne. Nie była już jednak tak roztrzęsiona, znając fakty, mogła już mierzyć się z koszmarem. Pauline wstała. A teraz muszę wracać do gabinetu owalnego i dopilnować, by do tego nie doszło.
Powodzenia, mamo.
Dziękuję, kochanie.
Niesforny jakby obcy własny. lekka drwił. Dogonić chciałem przyszłość, przejrzeć boski plan. Chciałem dopaść siebie z przyszłych dni, sprawdzić czy szczęśliwy ze mnie gość.
Będzie to, co musi być.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, więc godzinie 11. Życzę przyjemnego popołudnia i przyjemnego oglądania Parady Pułaskiego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.